spotkania z Europą. Zaprasza Gabriela Jelonek.
Nazwa niewielkiej miejscowości w Luksemburgu, położonej blisko granicy z Niemcami i Francją, czyli Schengen, stała się symbolem swobody podróżowania w Europie. I o strefie Schengen będzie dzisiejsza rozmowa. To są spotkania z Europą. Przy mikrofonie Gabriela Jelonek i pierwszy gość, profesor Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert teamu Europe przy Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Chyba zaczniemy od bieżących informacji, bo w strefie Schengen wiele się zmienia i to już od marca 2024 roku.
Tak, zmienia się liczba członków strefy Schengen, to znaczy 31 marca tegoż roku, 24, włącza się w Rumunia i Bułgaria, ale nie całkiem. To znaczy znoszone będą sukcesywnie kontrole graniczne z tymi państwami, na razie w powietrzu i na morzu. To znaczy porty i porty lotnicze, porty morskie. Tam, jeżeli będziemy mieć bilet do na przykład Sofii, lecieli samolotem lub na przykład do któregoś z kurortu statkiem, chociaż w tej sytuacji wojny na Morzu Czarnym to raczej jest dość kwestia wąska, to bez kontroli granicznej. Natomiast jeżeli klasycznymi, ale drogowymi środkami komunikacji, no to tą kontrolę wciąż będziemy przechodzić.
To dwa z niewielu państw członkowskich Unii Europejskiej, które były przez długi czas poza strefą Schengen. Była to też Chorwacja do 1 stycznia 2023 roku. No i wciąż poza strefą Schengen zostaje Cypr. I teraz, wyjaśniając, bo wielu osobom wydaje się, że członkostwo w Unii Europejskiej równa się członkostwo w strefie Schengen. A to się ze sobą łączy, ale jedno nie ma znaku równości między jednym a drugim.
Rzeczywiście to jest tak, że wchodząc do Unii Europejskiej, przystępując do Unii Europejskiej, musimy lub możemy przystąpić do jej polityk. Właściwie to musimy do większości, ale są pewne sfery, nawet nie polityki, ale pewne obszary, do których no, z różnych względów, nawet gdybyśmy chcieli, to niekoniecznie od razu możemy przystąpić. I takie dwa sztandarowe przykłady to jest strefa Schengen, a więc ten obszar wolności i wolności podróży, przemieszczania się bez kontroli granicznych, bez potrzeby jakichkolwiek wizowania, przedkładania jakichś form pośrednich, tylko po prostu to jest tak jak naszym, no nazwijmy to, podwórku wewnętrznym, czyli wsiadamy do samochodu w Radomiu, wysiadamy w Kaliszu i po prostu idziemy sobie tam, gdzie chcemy. Podobnie jest, wsiadamy w Warszawie na lotnisku czy w innym mieście, lecimy do Paryża czy innego miasta, wychodzimy z lotniska i przemieszczamy się tam, gdzie mamy zamiar. Natomiast wejście do Unii Europejskiej oznacza obowiązek przystąpienia do wszystkich, także tych obszarów jak strefa euro czy jak strefa Schengen. Ale trzeba spełnić pewne warunki. No bo żeby należeć do tych stref, to bardzo jest podobna, taka relewantna, taka dużo jest wspólnych cech. Strefa euro, strefa Schengen. Żeby móc należeć do tych stref, trzeba spełniać kryteria, ponieważ sens jest taki, państwa muszą spełniać, mieć pewne wspólne standardy, procedury, no i ufać sobie. W efekcie dopiero wtedy mogą przystąpić do tak zaawansowanej formy integracji. No bo co to jest Schengen? Schengen to jest tak naprawdę nie tylko podróżowanie tego Kowalskiego czy Nowakowej pomiędzy państwami ją tworzącymi, ale to jest też coś, czego my nie widzimy. To jest wspólny system kontroli granicznych, reagowania na fale migracyjne, bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Zwłaszcza państwa, które są w tej strefie zewnętrznej Schengen, czyli jak Polska, jak Słowacja czy Węgry, ale zwłaszcza Polska, Słowacja i państwa bałtyckie teraz, no odczuwają taką wzmożoną presję, ponieważ muszą gwarantować, że te granice zewnętrzne Schengen są szczelne, są prawidłowo kontrolowane i są bezpieczne w tym sensie, ponieważ to jest wspólna sprawa, jak te granice są kontrolowane. I tu jest oczywiście wiele problemów, ponieważ generalnie tutaj mamy styk kompetencji państwa i Unii, która tak aspiruje, że raczej jest wspomagająca. W pewnych obszarach rzeczywiście ma dużo do powiedzenia, ale bardzo często, a nawet zazwyczaj, musi się posiłkować i opierać o współpracę z konkretnym państwem. Dlatego jak państwo jest, powiedzmy, nieprzyjazne integracji europejskiej, no to pojawiają się poważne problemy.
Wracając do tego, co pan profesor mówił też na początku a propos dwóch nowych członków strefy Schengen i tego zaufania, to przez bardzo długi czas członkostwo Schengen Bułgarii i Rumunii blokowała Austria. Ze względu głównie na obawy związane z handlem bronią nielegalną i z handlem żywym towarem, z handlem ludźmi.
Rzeczywiście, tak było i tak jest. To nie jest tak, że Rumunia i Bułgaria już dopasowały się do wszystkich kryteriów i są tymi krajami bezpiecznymi z punktu widzenia pozostałych państw, wszystkich państw członkowskich. Dlaczego to jest tak ważne, żeby inne państwa też się zgodziły? Bo żeby wejść do strefy Schengen, wszystkie państwa już będące w Schengen muszą się na to zgodzić. A może tak warto by powiedzieć, że w Schengen mamy aktualnie 27 państw, bo należą także do tego Schengen oprócz większości państw członkowskich Unii Europejskiej, a z tych państw członkowskich nie należy Irlandia, ponieważ ona od początku powiedziała nie chcę. Gdy Irlandia już była w Unii Europejskiej, wówczas w wspólnotach europejskich, to wynegocjowała tak zwany opt-out, czyli taką klauzulę, że co prawda współpracuje, że wiele rzeczy realizuje, ale nie należy do strefy Schengen. To jest ten wyspiarski charakter, to są też relacje z Wielką Brytanią, miała ku temu swoje powody.
Wyłamała się z tego też trochę Dania, bo Dania zablokowała możliwość akceptowania wspólnej wizy do strefy Schengen.
Rzeczywiście jest taka korelacja zachowań, gdy idzie pewne wybory integracyjne między dawnym członkiem Wielką Brytanią, Irlandią i Danią. A te państwa razem weszły do Unii Europejskiej w roku 1973. Te państwa też miały pewne wspólne wizje. Między innymi, jeżeli chodzi o Danię, to patrząc na mapę Europy, Dania jest jakby niewielkim jednak półwyspem osadzonym na olbrzymim terytorium, które stanowią Niemcy. I Dania obawia się po prostu takiego rozłożenia ciężarów polityki, że stanie się właśnie takim małym państwem przy dużym. W związku z czym ona zawsze ciążyła, bo jest częścią Skandynawii, oraz do wyborów tych wyspiarskich Irlandii i Wielkiej Brytanii. I w efekcie rzeczywiście można powiedzieć, że Dania jest tak jedną nogą w Schengen, a jedną poza Schengen. Natomiast Rumunia i Bułgaria od początku chciały być Schengen, ale szalejąca korupcja. No niestety te państwa, tak naprawdę doświadczenie wejścia Rumunii i Bułgarii było, my w Polsce o tym mniej rozmawiamy, ale bardzo negatywne dla wielu państw starej Unii. Dlaczego? Dlatego, że te państwa z trudem dostosowywały się i dostosowują do standardów unijnych. Między innymi właśnie chodzi o ochronę granic, o to, że są tam korytarze, to też jest ich pechowe położenie w tym sensie, że są tym buforem Unii Europejskiej, a Azją. W związku z czym drogą morską, ale także drogą lądową przez Turcję przechodzą różne transporty nielegalnych środków, no i kontrabanda, jak również no, handel żywym towarem, czyli ludźmi. I w efekcie zwłaszcza te państwa muszą dać gwarancję, że wypełniają te standardy, te kryteria. A więc rzeczywiście efektywnie sprawują kontrolę nad granicami, należą do systemu Schengen informatycznego, czyli wymieniają się informacjami. Bo to jest tak, proszę państwa, że jeżeli ktokolwiek wjeżdża na teren Schengen, to ten fakt jest odnotowywany w takim wspólnym systemie. Jeżeli wyjeżdża, to także. Jeżeli ktoś z państwa zgubi dowód osobisty, na przykład podczas zakupów, i zgłosi to na policję, to też jest odnotowywane w systemie Schengen, bo ten dowód przecież służy poświadczeniu naszej tożsamości i tylko to musimy mieć lub paszport w innym państwie. Tak naprawdę nie po to, żeby tam wjechać, ale po to, żeby, tak jak i w Polsce, będąc gdzieś w miejscu publicznym, czasami możemy być wylegitymowani.
Bo to jest przecież też współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych. Schengen to nie tylko przekraczanie wolnych granic.
No więc właśnie, to jest przede wszystkim zabezpieczenie, bo tak, bardzo proste już chyba intuicyjne spostrzeżenie. Znosimy granice między sobą, Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja i tak dalej. Mamy granice zewnętrzne, no ale to oznacza wolność podróżowania nie tylko dla wyżej wspomnianej Kowalskiej, Nowaka, Grzeszczaka, ale także dla grup przestępczych. A więc wjechać na Schengen i właściwie hulej dusza, piekła nie ma. Tak nie jest. My co prawda nie widzimy tych granic podróżując, nie odczuwamy dolegliwości takich jak kolejki przy kontrolach paszportowych, ale te granice oczywiście one funkcjonują, one są, chociaż nie są... No, nie w tym kształcie, nie w tej roli jak przed Schengen, czyli jak na przykład jeszcze w latach 80. Natomiast oczywiście te granice są i jak wiemy, gdy dochodzi do jakichś niespodziewanych zagrożeń, do wydarzeń, które albo nie były przewidywane, jak wojna w Ukrainie, albo jak COVID, albo jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, albo tak na przykład ataki terrorystyczne, to wówczas państwa przywrócić mogą pewne formy kontroli granicznej na określone jednostki czasu.
Bardzo dobrze, że się pan profesor do tego odniósł, bo temat, który bardzo głośno echem się rozszedł po całej Europie, po całej Unii Europejskiej, to wprowadzenie tymczasowych kontroli pomiędzy Polską a Słowacją ostatnio, kilka miesięcy temu jeszcze przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli chodzi o strefę Schengen, to musimy tutaj wyjaśnić, że nie ma możliwości wprowadzenia z powrotem całkowitych kontroli na granicach, że te kontrole są tymczasowe i nawet właśnie w czasie COVID-u te kontrole też były tymczasowe.
Oczywiście, proszę Państwa, jak popatrzeć na listę państw, które przywróciły tymczasowo oczywiście kontrole graniczne, te przywrócenia mogą być spowodowane właśnie przewidywalnymi, aczkolwiek nieoczekiwanymi wcześniej, ale jakby przewidywalnymi w pewnym momencie wydarzeniami. Wówczas państwa informują pozostałe państwa na 4 tygodnie przed, również Komisję Europejską. Także jakby ta informacja o tym, że zamierzamy przywrócić kontrolę, tu są oczywiście maksymalne terminy. Można przywrócić do 6 miesięcy i powtarzać to nie dłużej niż nie więcej niż trzykrotnie, czyli krótko mówiąc, nie dłużej niż 2 lata w sumie. Tu pojawiały się problemy, czy można powtarzać jako przyczynę takich kontroli, na przykład po tym okresie 6-miesięcznym, te same fakty, te same zagrożenia. Tutaj się wiele dzieje, no niemniej można przywrócić tymczasowo takie kontrole lub formy takich kontroli w 2 trybach, albo takim właśnie powiedzmy przewidzianym, no nie chcę powiedzieć zwyczajnym, ale przewidywalnym, a więc informuje się instytucje unijne i inne państwa z wyprzedzeniem przynajmniej 4 tygodni o tym dlaczego, w jakim zakresie, na jakim odcinku i co się będzie działo. Można to potem przedłużać, trzeba podawać raczej kolejne jakieś inne problemy, no bo jak długo mogą trwać te same. Wszystko to jest, krótko mówiąc, korelacji z instytucjami unijnymi, zwłaszcza z Komisją Europejską i z ministrami spraw wewnętrznych i administracji pozostałych państw. No ale też jest drugi tryb, czy druga sytuacja, nieprzewidywalna, takich pilnych zagrożeń. Wówczas państwo może albo skrócić ten termin powiadomienia, albo po prostu nagle bezzwłocznie prowadzić kontrolę, ale tutaj są bardziej restrykcyjne terminy, bo taki okres może trwać do 30 dni. To jest dużo bardziej restrykcyjne, ale też się zdarzało. Czyli na przykład mamy sytuację gdzieś ataku terrorystycznego, wyobraźmy sobie to, i dochodzi do zagrożenia, że sprawcy, jakaś grupa będzie się przemieszczać. Wówczas wprowadza się kontrole graniczne natychmiast. To wszystko musi być powodowane poważnymi względami bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. No to jest dosyć pojemna formuła, no więc z drugiej strony jest obawa, żeby państwa nie nadużywały tego, na przykład ze względów populistycznych.
I właśnie, tutaj widzę pewną sprzeczność i wydaje mi się, że tak samo może pomyśleć przeciętny Kowalski. Z jednej strony strefa Schengen się poszerza, umożliwiamy wjazd do strefy Schengen z Bułgarii i Rumunii drogą morską, która właśnie, jak już pan profesor wspomniał, ze względu na wojnę w Ukrainie wydaje się być całkiem niebezpieczna, jakby niesie pewne ryzyko. Tutaj częściowe kontrole na granicy polskiej, z Niemcami też się przecież pojawiły. Czy to nie jest działanie wychodzące trochę za szybko do przodu? Dlatego, że kilka miesięcy temu miałam okazję być w Bułgarii, akurat niedaleko granicy z Turcją i tam oni mają regularny problem z tym, że niestety, ale podrzucani są na kilka wysp, które tylko Bułgaria ma, na Morzu Czarnym, migranci, uchodźcy. Tam są ogromne siły Frontexu też skierowane.
Tak, rzeczywiście, bo proszę Państwa, te 27 państw, które tworzą Schengen, czyli z Unii nie należy do Schengen, jak powiedziałem, Irlandia, ale także Cypr, ponieważ właśnie ma problemy z zabezpieczeniem granic. W pewnym zakresie tylko należy Rumunia i Bułgaria i tak naprawdę w marcu tego roku uruchamia się tą wolną podróż morską lub lotniczą i daje się rok na sprawdzenie, czy to zadziała, czy będzie to efektywne i zapowiada się, że w 2025 możliwe jest w ogóle wejście w pełne Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen. Zapowiada się też, że w przyszłości być może Cypr, ale to jest dalsza sprawa. Natomiast oprócz Unii jeszcze należy oczywiście Liechtenstein, Szwajcaria, Islandia i Norwegia, pamiętajmy o tym, także jest nas więcej w tej strefie Schengen. Natomiast strefa Schengen jest dość wrażliwą kwestią, bo to dotyczy bezpośrednio kompetencji państw. Już pamiętamy, co w Polsce mówiono, gdy szło o reformowanie sądownictwa. No tutaj mamy coś podobnego, czyli państwa samodzielnie, aczkolwiek we współpracy, ale to takiej koordynowanej, a nie uzależnionej od zgody, czyli samodzielnie zapewniają bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne swojego państwa. No i tutaj z drugiej strony mamy agencję unijną do spraw ochrony granicy, czyli Frontex z siedzibą w Warszawie. Mamy dużą rolę Komisji Europejskiej, a więc mamy ścieranie się tak naprawdę kompetencji Unii, dużo mniejszy niż zazwyczaj, i państw członkowskich. No i jak jest problem? No to państwa z różnych względów działają, i to jest właśnie ważne, no czasami bardzo tak pod publiczność, aby pokazać, że są silne, że są efektywne, a czasami ze względów rzeczywiście uzasadnionych. My teraz mamy całą mozaikę wprowadzonych kontroli granicznych, a więc to nie jest tylko Polska. Tak popatrzeć na te działania, które zostały podjęte w związku z COVID-em, ale teraz później w związku z nasiloną falą migracji i tych korytarzy migrantów z Bałkanów lub z Białorusi. To zwłaszcza Słowacja jest właściwie taka kontrolowana z każdej z mała strony, bo i Węgry, i Polska wprowadziła. Niemcy i Austria. Niemcy wobec Austrii aż do 2024 do maja, ale mogą to przedłużyć, jeszcze wprowadzili. A więc to nie jest tak, że proszę Państwa, bo w pewnym momencie także w takim medialnym, politycznym dyskursie było przedstawiane to w ten sposób, że to Niemcy tylko wobec Polski wprowadzają kontrolę, umniejszając jakby rolę Polski, czy sprowadzając nas do roli takich nieprzewidywalnych i niebezpiecznych, jeśli chodzi o tą granicę. Ale tego jest znacznie, takich procesów jest więcej. Austria, Niemcy, jak powiedziałem, Francja. Bardzo dużo takich decyzji podjęły też Włochy, Słowacja, Dania, Norwegia, czy Francja. W efekcie my tego mamy dużo, to jest wszystko ograniczone czasowo, ale to się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że państwa po prostu zaczęły tak naprawdę szczególnie patrzeć sobie wzajemnie na ręce z podejrzliwością, jeżeli chodzi o ruchy uchodźców, no i ich transfery wewnętrzne. Bo dostać się do strefy Schengen, uzyskać tak zwaną wizę Schengen, czyli taki dokument lub taki pobyt, który upoważnia do swobodnego później przemieszczania się po całej strefie Schengen, czyli tych 27 państw. Stąd państwa obawiające się, mówiące, nie wierzymy, że inne państwa trzymają rękę na pulsie i nie wpuszczają uchodźców, którzy de facto później chcą do mnie tak przyjść, czyli do mnie, do danego państwa. Dlatego takie państwa jak Francja, Niemcy, czy Austria, czy Skandynawia, co jest też możliwe, myślą albo już wprowadzają takie kontrole.
Profesor Robert Grzeszczak z Uniwersytetu Warszawskiego i ekspert teamu Europe przy Komisji Europejskiej był Państwa i moim gościem. To była pierwsza część naszej rozmowy, a w drugiej premier Włodzimierz Cimoszewicz opowie o tym, jaka była polska droga do strefy Schengen. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Był 14 czerwca 1985 roku, kiedy to na statku Princess Marie Astrid na rzece Mozeli na granicy Luksemburga, Niemiec i Francji podpisano traktat znany obecnie jako Układ z Schengen. A o polskiej drodze do strefy Schengen opowie Włodzimierz Cimoszewicz, europoseł, premier Polski w latach 1996-1997 i również w tych latach przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, kłaniam się pani.
Wejście do Unii Europejskiej nie było równoznaczne z tym, że tego samego dnia wchodzimy jako Polska do strefy Schengen. Jaka była nasza droga do tego, żeby wejść do tego układu otwartych granic?
My, kiedy negocjowaliśmy nasze członkostwo, mieliśmy oczywiście pełną świadomość, że nie wszystkie swobody będą dostępne dla naszych obywateli od początku. W tym między innymi swoboda podróżowania, przekraczania granic wewnątrzunijnych bez kontroli. I wiedzieliśmy, jakie warunki muszą być spełnione. Te warunki wiążą się głównie ze skuteczną ochroną granic zewnętrznych Unii. Jesteśmy państwem, którego wschodnia granica była właśnie taką granicą i pozostaje taką granicą, więc ja pamiętam, że w czasach, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, a więc już po zakończeniu negocjacji akcesyjnych, przypomnę, że to miało miejsce w grudniu 2002 roku, my musieliśmy składać odpowiednie informacje, wyjaśnienia, plany dotyczące rozbudowy infrastruktury granicznej, na przykład strażnic granicznych na naszej wschodniej granicy, a także informować o sposobie przygotowania kadr, szkolenia ludzi i tak dalej. Pamiętam, że co do tego niektórzy z dyplomatów zachodnioeuropejskich zgłaszali pewne wątpliwości. Ja miałem tego typu informacje, docierały do mnie ze stolic, do których ci dyplomaci swoje depesze wysyłali. Nie będę w tej chwili już identyfikował konkretnych państw, ale było pewne ryzyko, że mogą być opory. Jak pani na przykład wie, ostatnio Rumunia i Bułgaria od lat czekały na wyrażoną dopiero przed kilkoma tygodniami zgodę na wejście do strefy Schengen i my się też tego obawialiśmy. Ja wtedy zaprosiłem dyplomatów tej starej piętnastki do mojego województwa, do województwa podlaskiego. Pamiętam, że to było w zimie, bardzo zimno, może nawet zimniej niż dzisiaj w Polsce. I oni zostali zawiezieni do takiej nowej strażnicy, gdzie mogli zobaczyć, jak wysoko wykwalifikowany jest nasz personel, zwłaszcza ten na szczeblu dowódczym. A potem pojechaliśmy na granicę, gdzie im zademonstrowano sprzęt, zademonstrowano systemy kontroli itd., itd. I oni byli pod ogromnym wrażeniem. No, przyznam szczerze po latach, że wzmocniłem to dobre wrażenie jeszcze żubrówką wpitą na mrozie. Więc w sumie na różne sposoby zabiegaliśmy o to, żeby uznano przygotowanie Polski do skutecznej kontroli granicy i tak się stało.
No proszę, integracja europejska w bardzo różnych wymiarach, również kulturalnych. Tak sobie zerkam na daty. Właśnie to były lata 2001-2005, kiedy był pan ministrem spraw zagranicznych, czyli takie kluczowe lata tak naprawdę. I mam wrażenie, że tak jak w przypadku Rumunii i Bułgarii, o której pan premier tutaj wspomniał, a wcześniej rozmawialiśmy o tym z profesorem Grzeszczakiem, tutaj blokowała Austria te dwa kraje. To tak i w przypadku Polski część przywódców zachodnich miała wrażenie, że w Polsce biegają niedźwiedzie polarne i faktycznie te granice nie są bezpieczne. Ale udało się to zrobić całkiem szybko, bo 2007 rok to była pierwsza część otwarcia tych granic, wejścia, pierwsza część wejścia do strefy Schengen, a w 2008 roku już w pełni jako Polska uczestniczyliśmy tutaj w tym układzie. Uczestniczymy nadal. Jakie w przyszłości mogą być szanse na to, że jeszcze strefa będzie się rozwijała? Bo my już mamy za sobą naście lat obecności w Schengen. Teraz dużo ruchów jest na granicach, zarówno tymczasowych kontroli granicznych, jak i rozszerzania strefy.
No, strefa rozszerza się właśnie w najbliższym czasie o Rumunię i o Bułgarię. Natomiast jak wiadomo, Unia Europejska bardzo poważnie liczy się z perspektywą rozszerzania o nowe państwa członkowskie. W związku z tym problem Schengen powróci, dlatego że jeżeli przyjmiemy w jakimś momencie takie kraje bardzo duże jak Ukraina, czy kraje z Bałkanów Zachodnich, to i tam pojawi się problem skutecznej ochrony granic. W przypadku Ukrainy, która dzisiaj jest, jak wiemy, ofiarą wojny, ofiarą agresji, a dzisiaj w ogóle nie można byłoby mówić o jej zdolności do skutecznej ochrony zewnętrznej granicy, więc wszystko musiałoby się uspokoić, konflikt ten musiałby się skończyć, Ukraina musiałaby odzyskać możliwość kontroli swoich granic, żeby kiedyś Ukraińcy korzystali z tego przywileju szengenowskiego. Generalnie sytuacja nieco się pogorszyła w Europie, zwłaszcza od 2015 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z taką nieco zaskakującą wielką falą migracji, nielegalnej migracji, ponieważ ta presja migracyjna trwa i ja się obawiam, że ona będzie wręcz nasilała się, jeśli się obserwuje procesy demograficzne w sąsiedztwie Europy, na przykład w Afryce, na Bliskim Wschodzie. W związku z tym problem przemieszczania się przez granice Unii Europejskiej będzie zyskiwał na znaczeniu. Jak wiadomo, dzisiaj w obrębie Schengen stosujemy niestety wyrywkowe kontrole. Nie są to te kontrole w starym stylu, że każdy samochód jest zatrzymywany, każdy podróżujący musi okazać się paszport i tak dalej. No ale na polsko-słowackiej granicy możliwe są kontrole. Ja czasami jeżdżę na południe Europy i widzę, co się dzieje na granicy austriacko-słoweńskiej czy słoweńsko-chorwackiej. Te wszystkie państwa należą do Schengen, a kontrole są przywracane, dlatego że jednak ten ruch nielegalnych migrantów istnieje. Oni docierają pokonując terytoria niektórych państw członkowskich do dalszych państw członkowskich. No i w ten sposób państwa zaczynają się trochę bronić, a ściśle uspokajać swoją własną opinię publiczną. Czy to będzie miało jakiś trwały wpływ na regulacje szengenowskie? Trudno mi powiedzieć. Ludzie jednak, dziesiątki, setki milionów Europejczyków bardzo wysoko cenią tę swobodę. Na pewno pani sama również doświadczyła tego, że jedziemy dzisiaj przez Europę i nie zauważamy, gdzie przejechaliśmy granicę. Potrafimy w ciągu jednego dnia pokonać te terytorium kilku państw europejskich. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą jeszcze moje pokolenie pamięta i bardzo to cenimy. Więc mam nadzieję, że jednak ta współpraca i to wzajemne zaufanie nie zostaną naruszone.
Tak, a propos przekraczania granic, oczywiście ja jestem z tego pokolenia, które doświadczyło jeszcze kontroli z paszportami, ale już zna też w dorosłym życiu swobodne poruszanie się po Europie. Natomiast dzisiejsi studenci w ogóle nie znają kontroli granicznych i pamiętam, że jak zaczęła się pandemia, to nagle było takie zaskoczenie, ale jak to ktoś nas będzie sprawdzał na granicy? My tego nie znamy i w ogóle była to zupełna nowość. Tak swoją drogą naszym słuchaczom bardzo polecam Muzeum Schengen, które znajduje się w Luksemburgu i można tam wejść za darmo. I tam zobaczyć można wszystkie mundury strażników granicznych, które kiedyś obowiązywały w Europie i także stare paszporty, bo dzisiaj w Unii Europejskiej mamy wspólny kolor paszportów, taki bordowy, takie jak nasze polskie, także to jest dosyć charakterystyczne. No i film Nic do ocalenia, to taka francuska komedia, jak właśnie znoszone były granice i co się wtedy działo, jakie też kulturowe różnice wychodziły w międzyczasie. Ale wracając do sytuacji geopolitycznej i tego, jak zmienia się też bezpieczeństwo na granicach, a w związku z tym wracają kontrole, zapytam przewrotnie, jakie są szanse na to, że w związku z tym, że w tej chwili mamy duże problemy, państwa będące w układzie z Schengen będą musiały zrobić krok wstecz, bo dzisiejsze regulacje pozwalają na to, żeby kontrole były maksymalnie przez 2 lata wprowadzane, tymczasowe, a jednocześnie mamy Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która ma swoją siedzibę w Warszawie i ona coraz bardziej prężnie działa w związku też z agresją Rosji na Ukrainę, z tym, co się dzieje i na naszej wschodniej granicy, i na południu Europy, gdzie widzieliśmy statki czy tratwy z migrantami, które przypływały do Unii.
Proszę pani, ja jestem przekonany, że państwa unijne, państwa, które należą do tej strefy Schengen, zrobią wszystko, aby z jednej strony radzić sobie z problemem tej nielegalnej migracji, a z drugiej strony nie rezygnować ze standardów szengenowskich. Bardzo możliwe, że te tymczasowe rozwiązania w postaci wyrywkowych kontroli, te wyrywkowe kontrole nie są zbyt uciążliwe. Ja wielokrotnie przekraczałem granice, gdzie one zostały ustanowione i jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebym ja był kontrolowany. Więc widocznie ci strażnicy, którzy stoją na przejściach granicznych i obserwują na przykład przejeżdżające samochody, mają jakieś tam swoje kryteria wyboru tego auta i tych pasażerów, których chcą skontrolować. To nie jest zbyt uciążliwe. Ja to nie wykluczam oczywiście, że to może istnieć, natomiast raczej bym spodziewał się wzmacniania sposobu ochrony zewnętrznej granicy. Wspomniała pani o Frontexie, więc ja myślę, że właśnie ta agencja może być wzmacniana, że personel może być powiększany. Kiedy dzisiaj dyskutujemy na przykład w Parlamencie Europejskim, wywołując z tym spore kontrowersje w niektórych państwach członkowskich o możliwych zmianach traktatowych w przyszłości, no to myślimy między innymi o wzmocnieniu tej wspólnej ochrony, wspólnej granicy. O tym, żeby państwa, które nie mają, których granice nie są fragmentem zewnętrznej granicy, które są, że tak powiem, wewnątrz Unii, nie przerzucały całej odpowiedzialności tylko na te kraje, jak Polska, czy powiedzmy Grecja, Włochy, Hiszpania, przez które nielegalna migracja dostaje się na terytorium Unii Europejskiej. Że to będzie działanie wspólne. Jednocześnie Frontex powinien być upoważniony, to powinno być akceptowane przez państwa członkowskie do samodzielnych działań, jeżeli by się okazywało, że straże graniczne konkretnych państw sobie nie radzą. To oczywiście powinno odbywać się w porozumieniu, ale kompetencje Frontexu powinny być wzmocnione. Nawiasem mówiąc, działalność Frontexu dotychczasowa nie ma najlepszej opinii na przykład w Parlamencie Europejskim i to też wymaga przedyskutowania.
Jest pan członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i dobrze, że odniósł się pan do tej negatywnej opinii na temat działalności Frontexu, bo to jest opinia też podnoszona przez działaczy humanitarnych. Wszystkie sceny, które obserwujemy zarówno na Morzu Śródziemnym, jak i na wschodniej polskiej granicy. Tutaj spore kontrowersje są wśród opinii publicznej, jak te granice skutecznie bronić, a jednocześnie nie dehumanizować migrantów.
Dokładnie tak, więc wie pan, ja jestem mieszkańcem tej strefy przygranicznej. Mój dom jest położony o 3 km od granicy z Białorusią. Na tym terenie dochodziło wielokrotnie do dramatycznych sytuacji. I z jednej strony oczywiście rozumiejąc potrzebę skutecznej ochrony, ja absolutnie nie mogę się zgodzić i nie godziłem się z odstępowaniem od standardów wyznaczonych przez prawo międzynarodowe i przez prawo polskie, gdy chodzi o sposób traktowania nielegalnych migrantów. Ci ludzie powinni mieć prawo złożenia odpowiednich próśb, wniosków o pobyt, o azyl i tak dalej. To powinno być rozpatrywane i powinny być podejmowane decyzje, no albo pozytywne, jeżeli będą znalezione odpowiednie przesłanki, albo decyzje o deportacji. To trzeba robić w sposób ludzki, humanitarny. To jest kwestia naszych standardów moralnych. To, jak się zachowujemy, mówi wiele o sobie. Ja z przykrością obserwowałem rodzaj cichego, takiego przez milczenie, przyzwolenia we władzach Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej na takie działania, no, które są moralnie nie do zaakceptowania i są w gruncie rzeczy bezprawne. I na to również patrzył Frontex, a czasami wręcz funkcjonariusze Frontexu odwracali głowę, żeby udawać, że nie widzą tego zła, które ma miejsce. Także to powinno się zmienić.
Co my jako członkowie wspólnoty możemy z tym zrobić? Bo rozmawiamy o tym, jak każdy z nas ma wpływ na kształt Unii Europejskiej.
Proszę pani, jak powiedziałem, trzeba się liczyć z tym, że presja migracyjna na nas, na Unię Europejską będzie rosła. I to jest pewien proces historyczny. My powinniśmy się porozumieć co do koncepcji racjonalnej polityki migracyjnej. My potrzebujemy i coraz bardziej będziemy potrzebowali imigrantów. Inaczej nawet nasza gospodarka i nasze systemy zabezpieczeń społecznych nie będą funkcjonowały w starzejącej się demograficznie Europie. My jednocześnie powinniśmy przyjąć wspólną politykę ochrony granic. My powinniśmy wzmocnić takie instytucje jak Frontex. My powinniśmy wprowadzić zasady współpracy straży granicznych różnych krajów członkowskich. No a jednocześnie powinniśmy przestrzegać standardów państw cywilizowanych.
Czy kwestia współpracy z organizacjami humanitarnymi też powinna być w jakiś sposób sformalizowana?
No zdecydowanie tak, dlatego że wie pani, patrzenie na organizacje humanitarne jako kogoś, kto przeszkadza, jest całkowitym nieporozumieniem. Te organizacje pomagają i mogą pomóc nie tylko migrantom, ale mogą pomóc w rozwiązywaniu problemu nielegalnej migracji. Jeżeli będą ratowały ludzi, jeżeli będą udzielały informacji, co oni powinni zrobić, żeby próbować zalegalizować swój status w państwach, do których przybyli, to one będą w ten sposób wspierały oficjalne organy państwowe czy unijne.
Tym bardziej, że tacy ludzie pracujący w organizacjach humanitarnych mają szeroką wiedzę też z wewnątrz, czyli jakby
dokładnie
u źródła. Wielokrotnie mówiło się o tym, że przecież na granicy polsko-białoruskiej odbywa się zwyczajny handel ludźmi i ludzie są wykorzystywani swego rodzaju jako żywa tarcza, czy też żywy, zmasowany środek do tego, żeby zdestabilizować granice Unii Europejskiej i NATO.
Niestety tak.
Włodzimierz Cimoszewicz, europoseł i były premier, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To były spotkania z Europą. Kolejny odcinek już za tydzień.